Trochę jestem stremowany, nie ukrywam, dlatego że Andrychów znam już od wielu lat. Znam to miejsce dobrze, znam go od zaplecza, dlatego że już jako mały chłopak tutaj przyjeżdżaliśmy z mamą, biegałem tam za kulisami i na górze jak się siedzi też wiem. Znam też tutaj okolice, rzekę, gdzie chodziliśmy i w tamtą stronę. Wiem, gdzie można dobre lody zjeść w Andrychowie. Natomiast na tym miejscu tutaj jeszcze z tej perspektywy tego nie oglądałem, w związku z czym czuję trochę skrępowanie. Zwłaszcza, że bracia, którzy przede mną mówili, bracia z młodszego pokolenia, wydaje mi się, że bardzo sprawnie i bardzo dobrze się wypowiadali, więc podwyższają pewną poprzeczkę, ale myślę, że nie chodzi tutaj o to, aby nasza mowa technicznie była piękna i gładka, ale o to, żebyśmy w to, co w nas jest, to co w naszym sercu dobrego się rodzi, żebyśmy potrafili innym opowiedzieć. I to właśnie będę chciał zrobić. To, co gdzieś we mnie tkwi, będę chciał braterstwu tym się z wami podzielić. Zwłaszcza, że brat Edziu prosił, żeby wykład był ku pokrzepieniu serc. Tak pytałem go o wytyczne na temat tego, może jaki typ wykładu należałoby mówić. Brat Edziu mówi, żeby tutaj nie jakieś kontrowersyjne rzeczy, tylko ku pokrzepieniu serc. Więc postanowiłem sobie, że nie będzie żadnych kontrowersyjnych rzeczy, przynajmniej z mojej strony, a raczej będę starał się mówić właśnie ku temu pokrzepieniu serc, bo tak naprawdę tego nam potrzeba dzisiaj. Pewnie zauważyliście, że we wszystkich dzisiejszych przemowach przewija się nutka komentarza tego, co się wokół nas dzieje, dlatego, że to wszystko nas dotyczy. Też w jakiś sposób odczuwamy pewien też niepokój związany z tym, co jest wokół nas. I potrzeba nam niczego innego, jak tylko pokrzepienia serc. Żebyśmy wewnętrznie gdzieś się umocnili, żebyśmy wewnętrznie gdzieś się zmobilizowali na nasze siły duchowe, żebyśmy może pewne konflikty zostawili na boku i pewne nasze dyskusje, które są toczone od wieków, gdzieś pozostawili i żebyśmy próbowali to, co jest dobrego, kultywować i to, co dobrego w naszej społeczności, to pokazywać, to wyciągać i to będę chciał dzisiaj z wami zrobić. Nawet układając mi te sformułowania, starałem się je tak ułożyć, żeby przypadkiem komuś nie, w jakiś sposób nie obniżyć wartości jego poglądów. Czy mi się to uda, to mam nadzieję, że nic tam takiego nie będzie. Tak więc możecie się rozluźnić i uspokoić i słuchać. Zanim jeszcze przejdę do meritum tego, co chcę powiedzieć, chciałem wam przekazać pozdrowienia. Tak myślę o tym, jaki dzisiaj sens mają pozdrowienia wtedy, kiedy jest taka łatwa komunikacja, kiedy istnieje internet, poczta elektroniczna, kiedy takie częste są kontakty nasze. Czy te pozdrowienia nie straciły już trochę na wartości? Ale myślę, że takie pozdrowienia prawdziwe z serca, takie pozdrowienia nie pozdrówno tam wszystkich, tylko kiedy wiemy, że komuś chcemy przekazać nasze uczucia, one mają nadal swoją wartość i nadal są wyrazem jakiejś łączności, jakiejś więzi, szczególnie wtedy, kiedy są przekazywane przez braci, którzy kogoś odwiedzili, osobiście kogoś widzieli i ten ktoś przekazuje te pozdrowienia. A takie pozdrowienia mam, więc chciałem wam je przekazać. Chciałem wam przekazać pozdrowienia od braterstwa Kaletów Daniela i Barbary, u których parę dni temu byliśmy i wyraźnie prosili, żeby na konwencji w Andrychowie od nich przekazać pozdrowienia. Też jeszcze później dostaliśmy od nich wiadomość pocztą internetową. Chcieli się upewnić, czy pamiętam o tym, żeby od nich pozdrowić. Tak więc czuję ten obowiązek, aby od nich serdeczne pozdrowienia, poczucie więzi bratniej do was przekazać. Mam także pozdrowienia od siostry Lidii Bywalec i Jaśka Bywalca. Tym razem nie osobisto, już przez telefon, ale też prosili, aby właśnie tą konwencję pozdrowić. A także zbór w Krakowie. Dzisiaj pewnie zebrał się w mniejszym składzie, bo dużo z nas jest tutaj, ale ci, którzy pozostają, zawsze proszą, aby również pamiętać o tym, żeby wszystkich pozdrawiać i tych braci osobiście, których odwiedzimy, a także społeczności, takie duże jak i ta, od zboru krakowskiego. Drodzy braterstwo, tak jak wspomniałem, żyjemy troszkę pod wrażeniem ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w USA i rzeczywiście i w wykładach, i w naszych rozmowach trudno się do tego nie odnosić i ja postanowiłem się do tego odnieść. Ponieważ rzeczywiście dzieje się coś takiego wielkiego, pewne wydarzenia, które nie miały precedensu, coś, co jest przełamaniem pewnych barier, które istniały na tym świecie. Wielu z komentatorów mówi o tym, że jest to początek nowej epoki. Być może żyjemy na skraju wojny, dlatego że wiadomo z dzisiejszego dnia, wojska amerykańskie zgromadziły się już w Afganistanie. Mówi się o tym, że akcja odwetowa to jest kwestia kilku dni, może godzin. Jaki będzie odwet na odwet tego nikt z nas nie wie i jak dalej się potoczą wydarzenia, tego też nie wiemy. Ale ja bym chciał, żebyśmy się potrafili zabezpieczyć przed tym, co się może wydarzyć. Bo jak pokazała historia ostatnich dni, wydarzenia mogą potoczyć się bardzo szybko, w bardzo nieoczekiwaną stronę. Natomiast chciałbym, żebyśmy byli do tego przygotowani, żebyśmy byli zabezpieczeni. Jakie są metody przygotowania i zabezpieczenia? Częściowo mówił o tym brat Piotr w pierwszym wykładzie. Ja może trochę bardziej, troszkę jeszcze więcej takich praktycznych moim zdaniem porad i odczuć moich na ten temat. Przede wszystkim pojawia się gdzieś w nas jakiś strach i obawa. Nie wiem, jak wy spędziliście ten dzień 11 września. Ja pierwsze informacje o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, dostałem od jednego z braci, który zadzwonił do mnie i powiedział, co się dzieje, żebym włączył radio i posłuchał informacji. I to było jeszcze stosunkowo wczesny etap tych wydarzeń i jak gdyby na moich oczach zaczęły się rozgrywać kolejne ataki. I muszę powiedzieć, że w jakiś sposób mnie to przejęło, że pojawił się w mnie jakiś strach, jakaś obawa, jakiś lęk. Myślę, że podobne odczucia mogły być już wielu z was. Przypomnijcie sobie, jak to odebraliście. Myślę, że ta obawa i ten strach może wynikać z różnych rzeczy. Po pierwsze, jest to jakaś obawa przed czymś nieznanym. Nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak się potoczą kolejne wydarzenia. Teraz świat jest tak zorganizowany, że wydarzenia dziejące się daleko od nas, na innym kontynencie, mogą mieć wpływ na nas i to bardzo szybko. Za kilka godzin może się to odbić również i na nas. I coś tak chcieliśmy myśleć o tym, czy mamy wśród nas naszych bliskich, co się z nami stanie. I to jest obawa w jakiś sposób naturalna i normalna. Gdzieś ten lęk przed nieznanym, może szczególnie obawa o bliskich w nas się rodzi. Po drugie, też we mnie przynajmniej zrodziło się takie poczucie, czy jeżeli to już jest koniec, jeżeli już Pan Bóg postanowił zakończyć pewien etap w historii świata i go podsumować w dosyć drastyczny sposób, to czy ja jestem na to gotowy? Czy ja w tym samochodzie jestem gotowy, żeby powiedzieć, Panie Boże, cokolwiek sobie życzysz, to rób. Ja stoję po Twojej stronie i rozumiem, co chcesz zrobić. Czy jestem na to absolutnie gotowy? Czy moje sprawy sobie dobrze poukładałem? Czy mój czas dobrze zaangażowałem? I pomyślałem sobie, w jakim stanie mnie Pan Bóg zastał to wydarzenie. I te obawy gdzieś powinniśmy umieć sobie z nimi poradzić. I ja będę chciał, braterstwo, dodać wam trochę odwagi, również szczególnie może samemu sobie, dlatego że może z natury nie jestem osobą bardzo odważną i czasami potrzeba mi wsparcia i odwagi. Sam sobie ją czasami potrafię jakoś dodawać i chciałbym też wam pewnej odwagi dodać i przygotować was na to, abyście wewnętrznie byli spokojni i żeby pokój Boży potrafił w nas zamieszkać. Jak to robić? Jak starać się o to, abyśmy byli wewnętrznie przygotowani? Pierwszą, może naturalną reakcją, która się w nas rodzi, to jest potrzeba społeczności braterskiej. Nie wiem, czy to zauważyliście, że szczególnie wtedy, kiedy przychodzą takie chwile kryzysowe, kiedy coś się dzieje niestabilnego, to wolelibyśmy, żeby te chwile spędzić w gronie osób nam bliskich, duchowo, którzy nas rozumieją, niż w gronie naszych współpracowników pracy, czy ludzi, z którymi nie mamy tej więzi duchowej. Gdzieś lgniemy wtedy automatycznie do społeczności braterskiej. I na przykład właśnie tegoż 11 września ja osobiście odbyłem wiele rozmów telefonicznych. Wiele osób dzwoniło i mówiło, Daniel, słyszałeś to, jakie są informacje? Wymienialiśmy poglądy, mówiliśmy, brat Adam Purwin dzwonił, mówię mu, popatrz się, może się lato przybliżyło, a myśmy jeszcze nie wybawieni. Wymienialiśmy różne komentarze, odczucia, dzwoniliśmy jedni do drugich, dlatego żeby gdzieś tą więź utrzymać, dowiedzieć się, gdzie kto jest, w jakiej sytuacji. Niektórzy, wiem, dzwonili do domu, do rodziny. To jest naturalna potrzeba. I myślę, że ta potrzeba jest dobra i powinniśmy ją kultywować. Im więcej potrzebujemy tego wsparcia, myślę, że możemy go znaleźć w bratniej społeczności. U nas na czwartkowym nabożeństwie pojawił się, jak to powiem, nadkomplet. Czyli było dużo więcej osób niż zwykle przychodzi na czwartkowe nabożeństwa, ale we czwartek, po tym pamiętnym wtorku, tych osób było znacznie więcej i myślę, że dobrze. Gdzieś każdy chciał przyjść na nabożeństwo i nawet po wykładzie jeszcze poświęciliśmy trochę czasu, aby omówić no, sytuację, która się dzieje. Jak braterstwo oczekiwali, może ktoś z braci ma jakiś pogląd, może chciałby to skomentować, jak z punktu widzenia Biblii, naszego podejścia na to wszystko patrzymy, czego należałoby spodziewać. I myślę, że to jest też rola naszej społeczności. Powinniśmy się raz umacniać, spróbować patrzeć na te wydarzenia z innej nieco perspektywy. A więc lgnijmy do tej społeczności i przychodźmy, bo ona nas może umocnić. I zresztą myślę, że takie wskazanie jest również podane przez autora listu do Hebrajczyków. Przeczytam wam dwa wersety z 24 rozdziału. Wersety, które znacie, ale może w tym kontekście one jeszcze szczególnie dla was zabrzmią. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Im bardziej widzimy, że się ten dzień przybliża, tym bardziej nie opuszczajmy społecznych zgromadzeń, a te społeczne zgromadzenia mają polegać na dodawaniu sobie otuchy. To jest myśl, która myślę jest bardzo cenna i z której możemy wiele skorzystać. Zauważycie też to, że nasze wspólne rozmowy pozwolą nam trochę oderwać się od tego, co obserwujemy, od pewnej psychozy strachu. Ja zauważyłem, im więcej oglądam wiadomości, im częściej obraz samolotów uderzających w budynki WTC, im to mocniej tkwi w moich oczach, tym bardziej jestem przejęty obawą. A im więcej jestem wśród braci, im więcej rozmawiam, tym z innej perspektywy zaczynamy na to patrzeć. Bo potrzebne nam jest to, żebyśmy oglądali ten świat nie oczami dziennikarzy, nie oczami komentatorów, ale żebyśmy oglądali z innej perspektywy. Z perspektywy, o ile nam się udaje, perspektywy Bożej, o ile nam się udaje z perspektywy ludzi, którzy z Panem Bogiem chcą współdziałać, którzy chcą rozumieć to, co On robi i gotowi są przyjąć to i rozumieć zamysły Boże i w nich uczestniczyć. To nam da nasza wspólna społeczność. I dbajmy też, żeby ona była właśnie taka pobudzająca. Mam dla braterstwa jeszcze jedną uwagę, jeszcze jedną doradę. Myślę, że ten strach, który się w nas pojawia, jest w jakimś stopniu strachem przed utratą. Każdy z nas ma jakoś ułożone życie, ma jakieś plany, ma jakieś zobowiązania i nagle może się okazać, że te wszystkie nasze plany się pokrzyżują, że nasze zobowiązania legną w gruzach. Obawiamy się, to jest naturalne, że może stracimy nasz dorobek naszego życia, to, na co może wiele lat pracowaliśmy, że może jakiś majątek, który nam się udało zgromadzić i szkoda tego, żeby to nagle miało być roztrwonione. Też może niektórzy z nas mają jakieś plany, budujemy jakąś karierę swoją życiową, zawodową czy jakąkolwiek inną i myślimy, no szkoda może, że to wszystko legnie w gruzach. Tego się też w jakiś sposób boimy przed troszkę to nieznane odciska na nas swoje piętno. To jest obawa przed utratą, przed tym, że coś możemy wartościowego stracić. Ale wiecie co? Wtedy trzeba sobie pomyśleć. Pomyślcie sobie, co my tak naprawdę mamy coś do stracenia. Co my tu w życiu możemy stracić. Pomyślcie o tym, co można by zyskać. I pomyślałem sobie, że warto też mieć w umyśle ogrom nieszczęść, jaki jednak na tym świecie istnieje. I zanim będziemy żałować nieskończonej szkoły, zanim będziemy żałować niedobitego interesu, nierozkręconej jakiejś inwestycji, to pomyślmy o tym, ile jest na świecie zła i cierpienia. Czasami to oglądamy na ekranach naszych telewizorów, gdzie mordują się Tutsi i Hutu od lat. Miliony ludzi zatłuczonych pałkami leżą na ulicach i na to nie mamy metody. Nie ma ludzkiej siły, żeby to zaprzestać. Jest wiele rzeczy, na których nie ma siły, żeby je zaprzestać. Ile jest na świecie cierpienia, które potrzebuje uzdrowienia. Ile my sami mamy w nas rzeczy, z którymi nie możemy sobie poradzić. Chcielibyśmy, żeby coś się wydarzyło i żeby pewne rzeczy na świecie wreszcie się skończyły. Żeby ktoś to wreszcie uleczył. I ja tu mam takie wspomnienie, jak umierał mój ojciec. miał raka, leżał w takiej sali, gdzie leżeli już tylko ludzie na poczekalni śmierci, bo tam z tamtej sali się już nie wychodziło. Tam byli ludzie tylko chorzy na nieuleczalne choroby. I pamiętam jedno zdanie jakieś takie, które mi zapadło w pamięć. Później im bardziej choroba się posuwała, im mniej panował nad swoim ciałem, czasami i myśli też może mu się trochę plątały, ale jedno zdanie, które powiedział, wydaje mi się, nie było poplątaniem myśli. Powiedział tak, że on czeka na swojego lekarza, że jak zobaczy, że pacjent z sąsiedniej sali niesie łóżko na plecach, to znaczy, że ten lekarz już jest w tamtej sali. I wydaje mi się, że wiem, o jakim lekarzu mówił i co miał wtedy na myśli. I myślę, że taki lekarz przydałby się czasami nam wszystkim w takich sytuacjach, z których nie możemy uciec. Z nieszczęścia, z którego nie mamy wyjścia i w którym nie ma żadnej drogi, która mogłaby nam się wydawać dobrym rozwiązaniem. Wtedy możemy tylko liczyć na jakiegoś lekarza, który nas uzdrowi, który pomoże nam, ale nie tylko nam, ale rozwiąże całą jakąś sprawę, rozwiąże kwestie chorób, nieszczęść ludzkich. Myślę, że na tej sali jest wiele ludzi, którzy dotknięci są chorobami i którzy czasami w cichości gdzieś cierpią, ale oni może dokładnie wiedzą, jak bardzo ten lekarz jest nam potrzebny. A póki co te wysiłki świata nic nam tutaj nie mogą pomóc. Póki co tego się nie da rozwiązać. Ile jest na świecie niesprawiedliwości, z którą próbujemy jakoś walczyć, nie godzić się z nią, ale nie możemy jej jakoś położyć kresu. Gdzie nie, jeżeli nie tymi drzwiami, to tamtymi drzwiami zło, niesprawiedliwość wchodzi. Jest ono może czasami wpisane i w pewien sposób myślenia ludzi i system wartości. Dlatego może potrzebna jest naszemu organizmowi operacja. Może potrzebna jest chwila jeszcze bólu po to, żeby zacząć to leczyć. Żeby od początku zacząć budować lepszy świat. Bo Pan Jezus może to zrobić. Może uleczyć nasze osobiste trudności, a także problemy całego świata, na które my, jako ludzie, nie potrafimy znaleźć dzisiaj odpowiedzi, nie potrafimy znaleźć wyjścia, żeby tym kwestiom zaradzić. Czy jest to możliwe? Czy tak czasami się zastanawiam, czy to, że liczymy na jakieś wielkie polepszenie tego świata, na wieczną szczęśliwość, czy nie jest tylko utopią, czy nie jest tylko myśleniem w kategoriach pobożnych życzeń? Ludzie wśród nas często mówią, że póki ten świat istnieje, zawsze będzie dobro i zło. I zawsze trzeba się z tym pogodzić, że będzie ból i radość, że będzie sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Czy jest to możliwe, żeby na tym świecie było inaczej? Czy ktoś może tego dokonać, żeby to wszystko uleczyć w jakiś dziwny, niespotykany sposób? Czy Pan Jezus może dokonać cudu? Myślę, że może. Myślę, że może, bo już nam to pokazał, że będąc nawet człowiekiem, potrafi pomóc i potrafi wtedy, kiedy trzeba, dokonać cudu. Czasami na małej skali, w małych sprawach pokazywał, jakie jest jego serce, jaki jest jego zamysł i co kiedyś zrobi w dużo większej skali. Na dużo większą skalę dokona rzeczy, które już pokazywał, kiedy tutaj był. Przeczytam bratrstwu jeden fragment z Ewangelii Łukasza, który osobiście bardzo mnie porusza i jakoś tak na mnie działa, dlatego że wyobrażam sobie tam tych ludzi, a przez ten fragment widzę, co Pan Jezus chce zrobić i widzę, że jak będzie czas i będzie chciał, to tego dokona. To jest 8 rozdział Ewangelii Łukasza, zacznę od 40 wersetu. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy bowiem go oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju jego szaty, a natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A wszyscy się zapierali. Rzekł Piotr, mistrzu, tłumy się cisną do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że nie może ukryć, poszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie trudź już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi i Janowi, Jakubowi, ojcu i matce. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali się z niego, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dzieweczko, wstań. I powrócił jej duch i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. I przywoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, moc uzdrawiania chorób, i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Historia bardzo piękna i bardzo wymowna, pokazująca, że Pan Jezus nigdy nie był obojętny na nieszczęście ludzkie i wobec Niego nie mógł przejść obojętnie. I tak jak wtedy nie mógł nie pomóc tym ludziom, tak boli Go nieszczęście wszystkich ludzi. Każda uroniona w nieszczęściu łza, każde cierpienie boli Go tak samo jak ból Jaira, przełożonego synagogi. I kiedyś na to zareaguje, kiedyś zawoła głośno głosem i zmieni się to wszystko, co jest nie tak. Jedno zdanie, które tak mocno jakoś dźwięczy w naszych uszach, to jest sytuacja, kiedy przychodzą słudzy i mówią: za późno, nie trudź już nauczyciela, już się nic nie da zrobić. Jest sytuacja bez wyjścia. A Pan Jezus mówi: nic się nie bój, tylko wierz. Nie wiem, czy można się zdobyć na taką wiarę. Widać, że później troszkę tej wiary im brakowało. Pan Jezus pokazał, że On to może zrobić. I udało mu się przywrócić do życia tą małą dziewczynkę. Udało mu się pomóc tamtym ludziom. I myślę, że tak samo może udać mu się pomóc całemu światu. I wtedy, kiedy trzeba będzie dokonać wielkiego uzdrowienia, wzbudzenia do życia nie tylko jednego człowieka, ale wielu ludzi zapisanych w pamięci Bożej, którzy nagle zaczną się pojawiać, których nagle rozpoznamy po jakichś może gestach, po czymś, zobaczymy, że tamte osoby gdzieś się pojawią wśród żyjących. To się może zdarzyć. Pan Jezus pokazał, że granica śmierci nie jest dla Niego granicą, której by nie mógł przekroczyć. Też powinniśmy zauważyć postawę tej kobiety, która może gdzieś myślała, że jest to może wielki nauczyciel, ma dużo ważnych spraw, ludzie się wokół niego tłoczą. Ona ma tylko jeden swój mały, drobny problem. Nie miała nawet śmiałości z nim porozmawiać, tylko gdzieś ukradkiem dotknęła się kraju jego szaty. Wiedziała, że jest to człowiek szczególny, że może wystarczy, żeby dotknęła kawałka jego szaty, że gdzieś może ta moc, jaka z niego emanowała, gdzieś to ta siła Boża wiedziała, że to jest człowiek specjalny i że trzeba się trzymać blisko niego, a czasami, żeby nam pomógł, to chwycić się tylko kawałka jego szaty. I to ją uleczyło. I to sprawiło, że jej krwotok ustał i jej problem wielki, który miała od 12 lat, nie mogła sobie poradzić, ustał. Ja myślę, że możemy to zobaczyć tutaj taką rzecz, że powinniśmy nawet z naszymi różnymi problemami iść do Pana Boga, do Pana Jezusa i prosić o pomoc. Bo nawet w różnych takich kwestiach, które nam się wydaje, że Pan Bóg przechodzi drogą i gdzieś tam będzie się zajmował innymi wielkimi rzeczami, może gdzieś, kiedy uchwycimy się kraju Jego szaty, i nam pomoże. I w naszych sprawach może nam pomóc. Tak jak pomógł tamtym ludziom. Potrzeba nam wiary w cud. I tą wiarę możemy czerpać z opisów biblijnych, z opisów różnych sytuacji, które tchną pewnym duchem Bożym i opowiadają o tym, że takie cuda mogą się zdarzyć. Mogą się zdarzyć w życiu każdego z nas, jak i mogą zdarzyć się w skali całego świata. I potrzeba nam wiary również w ten nasz własny, osobisty, prywatny cud, że Pan Bóg może nam pomóc. Może nam pomóc tak, jak pomógł Lotowi. Dzisiaj, kiedy się obawiamy wojny, możemy liczyć na to, że Pan Bóg się nami zaopiekuje. Że oprócz tego, że Pan Bóg ma na głowie losy świata, to może jest w stanie się zaopiekować każdym z nas osobiście. I może pomóc nam tak, jak pomógł Lotowi, który mieszkał, który myślę nam powinien być postacią szczególnie bliską. Ponieważ mieszkał w złym świecie, w świecie, który nie był zgodny z jego ideałami i był nim zewsząd otoczony. Tak jak może i my żyjemy w świecie. Lot zresztą z własnej woli w jakimś stopniu tam się pojawił. Tak jak i my w dużym stopniu z własnej woli prowadzimy jakiś styl życia i w tym świecie jakoś jesteśmy. Natomiast na korzyść Lota tak naprawdę przemówiły dwie rzeczy. Jedna z tych rzeczy zapisana jest w drugim liście Piotra, drugi rozdział od 6 wersetu. Miasta Sodome i Gomorę spalił do cna i na zakładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich. I trapił się dzień w dzień w prawej duszy swojej. To jest jeden z kluczy do ocalenia. To jest to, że Lot miał prawą duszę. Miał duszę, miał wnętrze, które było ustawione według Bożego prawa. Miał sumienie, które było wyregulowane według prawdy Bożej. I widząc zło, nie pogodził się z nim, ale go dręczyło wewnętrznie. Trafił swoją duszę i widząc to zło, nie przyjął go jako rzecz oczywistą, tylko jakoś wewnętrznie staczał walkę. I mimo tego, że nie wyszedł z tego świata, ale wewnętrznie potrafił się od niego odłączyć. To jest, braterstwo, klucz również dla nas. Jeżeli pogodzimy się ze złem, które jest na świecie, jeżeli uznamy, że to jest normalne, jeżeli będziemy mówili, że tak te mechanizmy funkcjonują, że słabsi muszą odpaść, to i pogodzimy się ze złem, który na świecie jest, to wtedy możemy ponieść karę razem z Sodomą i z Gomorą. Jeżeli wewnętrznie będziemy zawsze potrafili trapić swoją duszę każdym przejawem zła i niesprawiedliwości, możemy być uchronieni. Możemy być wyrwani tak, jak wyrwany został Lot. Istnieje jeszcze druga przyczyna, myślę, dla której Pan Bóg zdecydował się podjąć pewną interwencję i posłać mężów, którzy kazali im spakować wszystkie rzeczy i opuścić to miejsce. Ta przyczyna z kolei zapisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale. Zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może i w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz? Nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: oto ośmielam się jeszcze raz mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech się nie gniewa Pan, proszę, że jeszcze mówię. Może znajdzie się tam 30. I odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze raz mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł: niech się nie gniewa Pan, proszę, gdyż jeszcze raz mówić będę. Może znajdzie się tam 10. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Panu, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś zwrócił się do miejsca swego. Przyczyną, dla której został Lot uwolniony, była prośba Abrahama. Abraham prosił, bo wiedział, że w tym mieście, które ma być zniszczone, mieszka jego bratanek, mieszkają ludzie mu bliscy. I Abraham nie wahał się poprosić Pana Boga o zmianę planów. Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś mądry, Ty masz mądre plany, ale ja Cię proszę. I Abraham przekonuje Pana Boga, że on też ma pewne racje. Mówi, Panie Boże, Ty, który rządzisz się prawem, nie możesz doprowadzić do niesprawiedliwości, że zginą tak samo pobożni i bezbożni, że sprawiedliwy i niesprawiedliwy tak samo ucierpi. Pan Bóg jak gdyby przyznaje mu rację. Mówi, tak, jeżeli tam będzie 50 sprawiedliwych, ja ich nie zatracę tego miejsca. Abraham widzi, że jego argumentacja do Pana Boga trafiła, tylko trochę się przeliczył odnośnie ilości osób. Jeżeli znajdzie się tam 10, miasto to nie miało być wytracone. Myślę, że jest to też dla nas lekcja, jak ważną jest czasami modlitwa. My, braterstwo, uwierzmy w to. Nasze modlitwy niech nie będą tylko słowami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, do pewnych utartych sformułowań. Wierzmy w to, że tą modlitwą możemy wiele zdziałać. Ona może zmienić, Pan Bóg może zmienić swoje plany, bo czasami zmieniał swoje plany. Bo w przypadku, weźmy postać Hiskiasza, któremu Pan Bóg powiedział, umrzesz. A on się odwrócił głową do ściany, płakał i mówił, Panie, ja tyle dla Ciebie zrobiłem dobrych rzeczy. Nie mógł się pogodzić. Pan Bóg przedłużył mu życie. Pan Bóg czasami, jeżeli go prosimy, jeżeli potrafimy, widzi w nas dobre i szczere serce, to myślę, że może zmienić swoje plany. Tak jak zmienił swoje plany w stosunku do Niniwy, która odziała się w wory pokutne i pokutowała i wtedy nie została zniszczona. Powinniśmy w to uwierzyć. I my, jeżeli będziemy się szczerze modlić, też Pan Bóg może nas uchronić. Tak, jak uchronił Lota. A tutaj szczególna jest rzecz. Zauważcie, że to nie Lot prosił za sobą, bo Lot nawet nie wiedział, co się ma stać. To prosił Abraham. Ktoś, kto był blisko Boga, kto był poinstruowany. I myślę, że pamiętajcie o tym, że czasami nasze modlitwy za naszymi bliskimi mogą być bardzo skuteczne. Może czasami nasza rodzina, czasami rodzina nawet światowa, którą prosimy, żeby ona w jakiś sposób została oświecona prawdą Bożą. Nie wiemy, być może, że właśnie te modlitwy kiedyś w jakiś sposób zostaną wysłuchane. I od tej modlitwy nigdy nie uciekajmy, dlatego że ona jest deską ratunkową, którą powinniśmy się trzymać. Powinniśmy, i być może wielu z Was w Waszym życiu potrafiłoby podać dużo przykładów, jak modlitwa potrafi być skuteczną, jak dzieją się cuda na naszych oczach, jak wiele jest takich sytuacji, gdzie nie możemy powiedzieć nic innego, tylko ręka to Pańska była. I w zborach naszych mamy takie sytuacje, i w naszym osobistym życiu, i tylko uczmy się tego słuchać. I wierzmy, że tak się może stać. I dzisiaj, kiedy nie wiemy, co nas czeka, jest to dla nas pomocą. Bo Pan Bóg może pomóc i Panu Bogu nie jesteśmy obojętni. O ile jesteśmy blisko Niego, o ile Jego kochamy, o ile On kocha nas, to będzie o nas dbał. Może czasami będzie to inaczej, niż my sobie wyobrażaliśmy. Bo Abraham prosił o to, żeby ochronić całe miasto. Można powiedzieć, modlitwa Abrahama nie została wysłuchana, ponieważ miasto zostało zniszczone. Ale czy Pan Bóg rzeczywiście nie wysłuchał Abrahama? Pan Bóg na swój mądry, Boży sposób znalazł metodę, aby uczynić to, o co Abrahamowi chodziło. Bo chodziło mu o to, aby jego bliscy tam nie zginęli. I było to inaczej, niż sobie Abraham wyobraził. Bo miasto zostało zniszczone. Ale jego bliscy z pewną stratą zostali uchronieni. Musieli spakować się, ale ich życie zostało ocalone. Dlatego myślę, że powinniśmy w tą modlitwę wierzyć i jej ufać. Braterstwo, chciałem Was też zachęcić do tego, żebyśmy czytali dużo Słowa Bożego. Zwłaszcza w takich chwilach, kiedy nas przejmuje groza, kiedy coś się złego u nas dzieje, myślę, że to może być dla nas dużą pomocą. Dlatego, że tak naprawdę, kiedy zaczniemy czytać Pismo Święte, tam nie ma wiele filozofii. Tam nie ma jakichś niespotykanych nauk, do których by potrzeba było nie wiadomo jak bystrych i rzutkich umysłów. Tam są rzeczy, które mogą trafić do każdego z nas. I może my czasami jako badacze mamy tendencję, żeby tam się doszukiwać wielu przenośni, ale pamiętajmy też o tym, że są tam czasami napisane rzeczy, które mogą w prosty sposób do nas przemówić. Czasami sobie weźcie Pismo Święte i czytajcie go. Czytajcie sobie listy, tak jak apostoł pisał do Kolosan. I byli tam bracia, którym pisał słowo po słowie i przyjmijmy je tak, jak one zostały do nas napisane. W prostocie serca słuchajmy to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Bo wiele z tych słów, które tam były powiedziane, są powiedziane i też do nas. Może czasami te słowa zostały skierowane do tamtych ludzi, ale tak naprawdę dużo mocniejsze odniesienie one mają do nas. Przeczytam wam fragmenty listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Listy apostoła Pawła do Tymoteusza są rodzajem testamentu, duchowego testamentu apostoła Pawła, który czuje, że jego bieg się kończy, że przyjdzie mu wkrótce odejść, podsumowuje swoje życie i ma jednego młodego człowieka, w którym widzi dużo Ducha Bożego i chce mu pozostawić to, co dla niego było najważniejsze. Chce, aby on ten sztandar przejął i ten sztandar prawdy niósł dalej. I widać, że apostoł myśli, że może Tymoteusz zobaczy na własne oczy to, czego on już nie zobaczy. Że być może za dni tego młodego człowieka przyjdą wydarzenia, które będą spełnieniem wszystkich obietnic i spodziewań apostoła Pawła. Za życia Tymoteusza to się nie stało. Za życia Tymoteusza ta wielka Boża interwencja się nie dokonała. Być może, że ona się dokona za naszego życia. Być może, że to, o czym pisał apostoł Paweł do Tymoteusza, być może, że to zobaczymy my, naszymi oczami. Dlatego przeczytajmy te słowa, jakby one były skierowane nie do niego, ale bardziej do nas. Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dla której przyczyny przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który jest w tobie przez włożenie rąk. Teraz będzie ważne. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących. Te słowa, niech one zabrzmią też i dla nas, braterstwo. Niech one będą tematem tego wykładu. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. I chciałbym, żeby te piękne słowa skierowane do Tymoteusza zabrzmiały także w muzyce, aby zabrzmiały muzyką. Kiedyś usłyszałem, jak niektórzy śpiewali pieśń opartą właśnie na tych słowach i uznałem, że ona do mojego wykładu będzie znakomicie pasować. Chciałem wam też tą pieśnią i ja w jakiś sposób się podzielić, żebyście i wy mieli możliwość posłuchać tych słów sercem, tak jak muzyka przemawia do nas, do naszego serca.
Tymoteuszu,
ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego zmysłu. I to jest to, o czym powinniśmy dzisiaj pamiętać, żeby jak najmniej w nas było bojaźni, jak najwięcej miłości, jak najwięcej tej mocy Bożej i zdrowego zmysłu i czegoś takiego, co pozwoli nam wyważyć stanowisko, co pozwoli nam dobrze zareagować na to wszystko, co się dzieje. A braterstwo, też mam dla was pewne przestrogi. Chciałem wam zostawić też parę przestróg, które moim zdaniem są ważne. Po pierwsze, pewne wydarzenia mają chyba przyjść niespodziewanie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 41. Dwie mleć będą w żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A zważcie to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, o której się nie domyślacie. Pewne rzeczy mają być zaskoczeniem. Mają być zaskoczeniem dla świata. Tak jak wcześniejszy kontekst tych wersetów mówi, jak było za dni Noego, jak było za dni Lota, gdzie ludzie się pewnej rzeczy nie spodziewali. Ale Pan Jezus mówi też, kierując się do apostołów i do nas, także i wy bądźcie gotowi. I chciałbym tutaj zostawić na bok dyskusję na temat, jak rozumieć tutaj przyjście, czy jest to objawienie przyjścia, czy jest to, jaka to jest jego faza. Natomiast wszyscy, myślę, zgodzimy się co do tego, że wszyscy, jakkolwiek nie rozumiemy fazy przygotowawczej, spodziewamy się jeszcze objawienia Pańskiego i nie wszystkie nasze nadzieje zostały spełnione. I spodziewamy się jeszcze Bożej interwencji na ziemi, spodziewamy się tego, że ci, którzy mu są wierni, spotkają się z dobrą odpłatą i spotkają się z tym, że zostaną wzięci. I tak jak było to zaskoczeniem dla nich, być może i dla nas pewne rzeczy są zaskoczeniem. Bo któż z nas, braterstwo, przewidział te wydarzenia, które się wydarzyły? Czy ktoś z nas je wyliczył? Czy ktoś z nas usiadł i obserwował, wiedząc, co się wydarzy? To, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, było dla nas zaskoczeniem. To było zaskoczeniem dla świata, a było zaskoczeniem też dla nas. Jak się uchronić przed tym? Jedyną metodą jest to, że zawsze jesteśmy gotowi. Że w każdej chwili na naszego życia, tak jak brat Piotr powiedział w pierwszym wykładzie, jesteśmy gotowi pozostawić te rzeczy, w które jesteśmy uwikłani. Naszą pracę, nasze różne zobowiązania. A czasami możemy, braterstwo, żyć w takim przekonaniu, że nasze zrozumienie czasów i chwil nas uświęci. Że jeżeli my będziemy dobrze rozumieli czasy ostateczne, to nam jest gwarancją na naszego zbawienia. Braterstwo, nie łudźcie się. Samo zrozumienie, nawet jeżeli byłoby właściwe, nas nie zbawi. Jeżeli nie będziemy mieli właściwego serca i właściwej miłości. I żebyśmy przypadkiem na tej szali nie postawili zbyt dużo w kwestii poczucia bezpieczeństwa przez nasze zrozumienie. Bo zobaczcie na faryzeuszy i uczonych w piśmie. Czy oni wiedzieli, gdzie się miał narodzić Mesjasz? A jakże? Wiedzieli. Kiedy Herod pytał, powiedzcie, gdzie się ma narodzić, potrafili bardzo trafnie wskazać Betlejem. Proroctwo otworzyli, właściwie go zinterpretowali, przyłożyli miarę i powiedzieli w Betlejem. Czy ta wiedza im pomogła? Czy ta wiedza sprawiła to, że poszli i złożyli tam pokłon? Czy tam przypadkiem nie poszli zupełnie innego typu ludzie? Nie ci, którzy wystudiowali sobie przyjście Mesjasza. Braterstwo, tak samo z nami. Nasze przygotowanie to nie może być tylko przygotowanie intelektualne. Musimy być naszą postawą, naszym życiem gotowi. Jeżeli naszym życiem nie będziemy gotowi, to studiowanie, które może być tylko taką zaspokajaniem ciekawości, może się do niczego nie przydać. Może tak być. I czasami, drodzy braterstwo, nie wystarczy nawet mieć rację. Bo kiedy zobaczycie, że był spór między faryzeuszami i sadyceuszami. Jedni mówili, że nie ma zmartwychwstania, inni mówili, że jest. Jedni mieli rację. Sadyceusze mieli rację. I co? Czy to ich przyprowadziło do Jezusa? Ta racja im nie pomogła. Dlatego, że błądzili swoim sercem. Oni w przypadku zmartwychwstania nie błądzili swoim umysłem. Oni pobłądzili swoim sercem. bo ich serce było gdzie indziej, bo oni zbudowali sobie własny świat, którego nie mogli pozwolić, żeby został zachwiany. Że ktoś pokazuje im inne rzeczy, których oni nie widzieli. I to pobłądzenie sercem może być opłakane w skutkach. Dlatego pamiętajcie, braterstwo, żebyśmy we wzajemnych sporach czasami nie stracili tego, co jest bardzo ważne. Bo tak się może stać. U nas, braterstwo, wśród nas są różne poglądy. I są różne myśli, są różne odczucia, różne podejścia. I myślę, że z tym się musimy pogodzić. Nie próbujmy tego faktu ukrywać, ale też odwrotnie. Próbujmy w jakiś sposób, żeby mimo naszych czasami różnego zrozumienia ta miłość wśród nas potrafiła istnieć. I u nas w zborze mamy czasami na niektóre kwestie różne podejście. Jest może grupa osób, które mają do Izraela inne podejście. Ale to, że oni w zborze mogą się wypowiedzieć, uważam bardziej za naszą chlubę niż za powód do tego, żeby się tego wstydzić. Dlatego, że jeżeli tylko będziemy się opierać na naszej wiedzy i będziemy liczyć, że ta wiedza nam pozwoli, że ona będzie stanowiła mur, który nas odgrodzi, to ona nas może nie odgrodzić. Jeżeli będzie to tylko czysta i taka intelektualna wiedza. Braterstwo, żyjemy w błogim przekonaniu, że wyszliśmy z Babilonu. I raczej jesteśmy tacy uspokojeni. Ale pomyślcie w ten sposób. Na chwileczkę. Ja to nie chcę tego rozważać jako temat doktrynalny, ale na chwileczkę sobie wyobraźcie taką rzecz. A co, jeżeli Babilon to nie jest wcale kościół powszechny, jak zwykliśmy uważać? A co, jeżeli na przykład Babilon jest jakimś obrazowym ujęciem pewnej cywilizacji zachodniej, która zapanowała na świecie? I przez jakiś czas była kubkiem złotym w ręku pańskim i doprowadziła do rozwoju, a w pewnym momencie przychodzi jej koniec. I czy my przypadkiem z naszymi kredytami bankowymi, z naszymi leasingami, z naszym przyzwyczajeniem do wygody, które jest bardzo mocne, czy my z naszą ufnością w siłę naszego pieniądza pewnego dnia nie będziemy opłakiwać upadek tego Babilonu, a nie raczej go opuszczać? Dlatego, co mówię, to ku przestrodze nas wszystkich. Żebyśmy byli przygotowani na to, że czasami pewne rzeczy być może przyjdzie nam opuścić. Być może będziemy musieli ich zrezygnować. My, którzy uważamy, że już to, co było złe, opuściliśmy. Jeszcze jedna przestroga, którą chciałem wam zostawić. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Przybyli do Kafernaum. A będąc w domu, zapytał ich: O czym rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. A usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą we wszystkim. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziął je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Uczniowie wędrowali sobie z Panem Jezusem, może szli grupkami i Pan Jezus, przyszedłszy na miejsce, zapytał: o czym tam rozmawialiście? A oni się wstydzili powiedzieć, ponieważ ustawiali już swoje stanowiska, ponieważ już rozważali, kto jaką rolę będzie mógł odegrać wtedy, kiedy zasiądą na 12 tronach izraelskich. Braterstwo, nie chciałbym, żeby kiedy przyjdzie nagły koniec, kiedy nagle Pan Bóg coś zechce zakończyć, żeby nas zobaczył w sporach i żebyśmy rozdzielali, kto jest mądrą panną, a kto głupią panną. Żebyśmy decydowali, gdzie pszenica, a gdzie konkol. Żebyśmy się spierali, kto lepiej rozumie grecki, co to znaczy parouzja. Może nie byłoby dobrze, żeby nas to zastało w takich sporach. Żebyśmy mogli tak jak uczniowie milczeć i Pan zapyta, zechce nas powołać, powie: no to o czym tam ostatnio, co tam ostatnio badaliście w zborze? A nam będzie głupio. Bo akurat właśnie rozdzielaliśmy tutaj rolę i zajmowaliśmy ostre stanowisko. Może w takich momentach, kiedy są momenty przełomowe, należało pewne rzeczy postawić na bok i dyskusje, które toczymy już od lat i argumenty jednej i drugiej strony czasami są już znane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Może czasami, jeżeli widzimy, że to nie prowadzi do rozwoju, że to nie prowadzi we właściwym duchu, to może je trzeba zostawić. I już przestać to dalej robić. Braterstwo, przeczytam wam jeszcze tekst manny, przypadający na dzień wczorajszy. Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatratać dusz ludzkich, ale je zachować. I bardzo mądry komentarz. Podobnie jest ze wszystkimi pańskimi uczniami. Ich ciągłym staraniem powinno być unikanie tej przesadnie krytycznej tendencji do potępiania i niszczenia innych, podczas gdy dla siebie pragną miłosierdzia. Zasada, jaką ustanowił nasz Pan, pozwala spodziewać się od Niego miłosierdzia wyłącznie na tyle, na ile świadczymy tę łaskę na rzecz innych. Skłonność do krytykowania, która gotowa jest oskarżać i skarżyć każdego, wskazuje na zły stan serca, jakiego lud Boży powinien się strzec. Zaś elementem charakteru, który on chciałby widzieć w duchowych Izraelitach, są miłosierdzie, dobroć i miłość, bez których nie możemy zbyt długo być jego dziećmi. Nie będę już komentował komentarza, myślę, że jest on bardzo wymowny. I braterstwo, w tym fragmencie, który wam przeczytałem, zauważcie jeszcze jedną rzecz. Pan Jezus, kiedy już porozmawiał z uczniami na temat tego, co było obiektem ich rozmów, zawołał dziecko małe. Gdzieś tam może się kręciły, dzieci wziął i jest powiedziane, że wziął je w ramiona. Gdzieś byśmy je przytulił tak blisko do siebie. Być może miał w sobie coś takiego, że coś takie, jakieś takie ciepło, że i dzieci lgnęły do niego i chciały się z nim bawić. Wziął to dziecko na ręce i je przytulił. I myślę, że to był bardzo, bardzo wymowny gest. I powiedział, że jeżeli coś dobrego zrobicie, najmniejszym z tych małych szkrabów, które tutaj gonią wokół nas, to jest to, jak zrobiliście mnie. Ale nawet nie mnie, ale samemu Bogu, jakbyście to uczynili. I myślę, braterstwo, że to powinno być dla nas ważną lekcją. Że właśnie w tych momentach, może zamiast tych sporów, może powinniśmy umieć pochylić się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Może powinniśmy te szklanki wody podawać właśnie teraz, żeby jeżeli te dni są krótkie, to tych dobrych uczynków jeszcze troszkę zarobić, gdzieś jeszcze czymś się wykazać. Może to powinno być naszym głównym celem. Bo Pan Jezus mówi, że to mnie robicie. Jeżeli komuś, te dzieci, które czasami tam uczniowie przeganiali, jeżeli im coś dobrego zrobicie, to zrobicie to mnie i uczynicie to samemu Bogu. I myślę, że takie uczynki są dużo bardziej wymowniejsze niż słowa. I ja wiem o tym, że słowa, które do was mówię, nie przekonają was tak bardzo, jak to, co mógłbym dobrego zdziałać. I powiem wam o rozmowie, którą odbyłem też z jednym bratem po konwencji w Krakowie. Po konwencji w Krakowie rozmawialiśmy, jak to zwykle, o wykładach, co się komu podobało, co komu przypadło do gustu. I ten brat powiedział, że jeden wykład mu szczególnie wpadł do serca. Mówi, że nie było miejsca już na sali i siedziałem tak trochę na zewnątrz i tam był jeden brat, tu znacie go na pewno, który ma dziecko upośledzone i który, jak to dziecko się poruszyło, czy coś było niespokojne, on go brał, przytulał do siebie, uspokajał go i mówi, jak na to patrzyłem, to było dla mnie wykładem. I nawet nie te słowa, które tam padały z zamównicy, on patrzył, obserwował tego brata, który się opiekował tym swoim chorym chłopakiem. I myślę, że to jest rzeczywiście najlepsze wykłady, jakie możemy usłyszeć. I popatrzcie sobie też teraz na przerwie, iluś wśród nas jest takich cichych bojowników. Ludzie, którzy nigdy nie stoją na tym miejscu, a których wykłady życiem mogą bardzo dużo nauczyć. Ja szczególnie może chciałbym mój szacunek oddać tym, którzy się opiekują chorymi. Którzy się opiekują chorymi dziećmi, upośledzonymi, których może nie widzimy często na naszych salach, które właśnie na naszych salach nigdy nie zasiadają. A ci, którzy bywają po domach, znają sytuację. Tymi, którzy się opiekują swoją rodziną, osobami starszymi, którzy chorują na ciężkie choroby, których zawodzi ich wzrok, których zaczynają zawodzić wszystkie organy. I sytuacje, gdzie często lekarze nie pozostawiają nam cienia nadziei. Mówią, że to będzie kwestia czasu. Przed wszystkimi tymi, którzy takimi osobami się opiekują, jak to się mówi, chciałbym zdjąć czapkę, chciałbym oddać im mój szacunek i uznanie. I myślę, że Pan Bóg też to widzi, bo przecież tak powiedział. I chciałbym, żeby to dobro, które jest wśród nas, braterstwo wśród nas, w naszej społeczności jest dużo dobra. Jest dużo pięknych, wartościowych ludzi. Jest dużo zdolnych ludzi, którzy potrafią usłużyć nam swoim zrozumieniem. Jest dużo ludzi, którzy mają wielkie serca. I to wszystko powinniśmy kultywować, na to wszystko powinniśmy patrzeć. Powinniśmy patrzeć innym wzrokiem niż patrzy świat. Powinniśmy te wszystkie dobre rzeczy, które wśród nas są, dostrzegać. I może czasami mam takie odczucie, powinniśmy pewne skrajności pozostawić gdzieś na boku i niech, jak ktoś chce się zwalczać, niech się zwalcza, a my raczej koncentrujmy się na dobrych uczynkach i na dobrych rzeczach, na pewnej podstawie wiary, co do której się zgadzamy, co do której doceniamy prawdę Bożą, która nas uczy o wielkiej nadziei życia dla wszystkich ludzi, o tym, że ten świat może być zmieniony i będzie zmieniony, że istnieją obietnice dla nas i dla wszystkich ludzi. I tego się trzymajmy i tego dobra wśród nas szukajmy. Ja również tych dobrych rzeczy będę starał się szukać wśród nas i nimi się pokrzepiać. Amen.